Drodzy, dzisiaj jest Niedziela Palmowa. Dzisiaj czytania są skoncentrowane na Chrystusie, na Jego planach czy zapowiedziach tego, jak, że będzie cierpiał, że będzie musiał być wywyższony. Przeczytajmy jeszcze fragment z listu do Filipian, drugi rozdział. Fragment, który poprzedzał ten dzisiaj czytany. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy patrzy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Panie Boże, dziękujemy Tobie za te słowa. Dziękujemy Tobie za list do Filipian, za to wielkie przesłanie, które widzimy tutaj w tych słowach. Panie, też to wielkie przesłanie, które Ty nam objawiasz, że Twoje królestwo rządzi się innymi prawami, Twoje królestwo opiera się na innym sposobie panowania. W Twoim królestwie, Panie, ludzie powinni, Panie, mieć wzgląd na innych, aby im służyć. Prosimy Cię, poprowadź nas dzisiaj przez nasze rozważania. Sprawa, byśmy posiedli mądre serca, tak abyśmy też my w Kościele tutaj naszym, Panie, żyli zgodnie z Twoją wolą. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Drodzy, zazwyczaj kiedy szukamy, czy kiedy ludzie szukają jakiegoś słynnego króla w historii ludzkości, to na myśl przychodzi zazwyczaj jedna postać, albo przynajmniej ona jest wymieniana wśród pierwszych trzech. Jest to na pewno Aleksander Wielki, który, pamiętacie, ile żył? Nie za długo. Ile żył?
63 lata.
Żył tyle, co Paweł. Co Paweł? 33 lata. 33 lata. I podbił cały świat. I podbił cały świat. Ja mam 42 i nie podbiłem jeszcze całego świata. Niestety. Niestety może. W wieku 20 lat zasiadł na tronie swego ojca Filipa. Pamiętacie, to oni wspólnie z ojcem stworzyli Ligę Heleńską. Szybko Aleksander zapanował nad Grecją, całą Grecją. A potem zaczął realizować plan podboju całego świata. To nie, jakby nie było to zbyt nic takiego wielkiego dla niego. Najpierw podbił Persję, tak? Wcześniejsze cesarstwo, czy wcześniejsze imperium to była Persja, Medopersja. A potem udał się do Azji Środkowej, tam gdzie dzisiaj jest, wiecie, Turkmenistan, tak? Morze Kaspijskie, kojarzycie? A później jeszcze północne Indie. Także umarł młodo, rzeczywiście. W wieku 33 lat zapadł na gorączkę. Nie wiadomo, co to było chyba do końca. Ale kiedy umierał, że tak powiem, naturalne dla wielu było myśleć o nim, że w nim przebywa boskość. Że w nim przebywa boskość. Zresztą sam to zasugerował przed swoją śmiercią, więc tym bardziej ludzie za tym poszli. I to nie jest odosobniony oczywiście przypadek, bo mamy wiele takich. Odpowiednikiem takiego Aleksandra Wielkiego w czasach Pawła był Oktawian August. Dokładnie. Oktawian August, dzięki Ewa. Piątka z szóstka z historii. Nie? On był też bardzo zdolnym królem, bardzo zdolnym strategiem. To on położył kres długotrwającej wojnie domowej i wprowadził do całego oikumenę. Co to jest oikumenę? To jest cały cywilizowany świat. To jest tam, gdzie imperium się zadomowiło, tak zwany Pax Romana, tak? Pokój Rzymu osiągany przez pacyfikację, tak? Trzeba spacyfikować innych i wtedy zaprowadzić pokój. Także wdzięczni poddani też zaczęli w nim szybko dostrzegać boską osobę. Wielka militarna siła, niesamowite zdolności organizacyjne, to on właśnie bardzo dobrze zorganizował całą rzymską armię, sprawiły, że stał się wielkim wzorcem dla wielu. Myślę, że właśnie tego typu tło historyczne, słuchajcie, jest dobrym punktem wyjścia do rozważań o tym, co Paweł miał na myśli, pisząc o Chrystusie, tutaj też w liście do Filipian, jako o wzorcu światowej władzy. Tak, w jaki sposób on został wywyższony i otrzymał imię, aby na jego imię zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi? No troszkę inaczej, troszkę w inny sposób, można powiedzieć, niż tamci dwaj królowie, wielcy królowie. Przede wszystkim okazał się z postawy pokorny i uniżył się, aby służyć innym. Zresztą to, co tutaj Paweł pisze w liście do Filipian, bardzo dobrze odzwierciedla wcześniejszą naukę Jezusa, którą na przykład znajdujemy w 10 rozdziale Ewangelii Marka. Ja też już nie raz się do tego odniosłem, natomiast warto jeszcze w tym kontekście przypomnieć. Pamiętajcie, dwóch, tak, synowie Zebedeusza zastanawiali się, kto siądzie po prawicy i po lewicy Jezusa. I 10 się zaczęło oburzać na Jakuba i Jana w tym momencie, ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł do nich: wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swojej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Także jest kilka takich znaczących fragmentów w Nowym Testamencie, które wyraźnie nam mówią o pokorze, i to nie pokorze jakiegoś człowieka po prostu, który przyszedł na ten świat, ale mówią o pokorze samego Boga, tak? I to samo oznacza dzisiaj, to co się dzisiaj dzieje w naszych rozpamiętywaniach kościelnych, to jest Niedziela Palmowa i wjazd Jezusa na osiołku. Dlaczego nie na rydwanie, tak? Królowie, słuchajcie, w tamtych czasach, myśląc o potężnych królach, jeździli na rydwanach zaprzężonych prawdopodobnie do jednego, albo do dwóch, najlepiej, albo do czterech potężnych, silnych koni, tak? Sprowadzanych pewnie z ziemi Kusz, tak? Czyli dzisiejszej Etiopii. I to było pokazanie, tak? Całemu światu mocy tego króla. To jest tak, jakby dzisiaj, nie wiem, generał wojska, który, nie wiem, przejmuje cały kraj w swoje dowodzenie, wjechał, słuchajcie, najnowocześniejszym jakimś czołgiem otoczony innymi czołgami w środek miasta, tak? Rydwan jest tą najcięższą artylerią. Tymczasem widzimy, że Jezus wjeżdża do Jerozolimy na osiołku. Także jest to na pewno ważny temat, jest to temat pokory Boga. Król wjeżdżający na osiołku. I w zasadzie ten temat Paweł rozwija przez cały list do Filipian. Temat tego, że Bóg, chociaż nigdy nie przestał być Bogiem, to jednak nie upierał się zachłannie przy tym, aby być cały czas, nie wiem, wywyższony, czy cały czas, żeby korzystać ze swoich wszystkich przywilejów. Zobaczcie, co pisze Paweł w liście do Filipian, rozdziale 3. Najpierw zaczyna od tego, jak wielka należała mu się chwała. Mówi o tym, że był Izraelitą z Izraelitów, Hebrajczyk z Hebrajczyków, z pokolenia Beniaminowego. Co do zakonu faryzeusz, tak, jeszcze w innym miejscu mówi, że człowiek bez nagany, można by powiedzieć, przykładny Żyd, przykładny Izraelita, pełen przywilejów. Ale odkąd poznał Chrystusa, odkąd Chrystus go ogarnął, odkąd przylgnął do serca Jezusa, można powiedzieć, do postawy Jezusa, to swoją wcześniejszą pozycję w tym świecie, swoją wcześniejszą pozycję jako Hebrajczyk uznał za niewiele warte śmieci, za coś, co zgarnia się na kubkę i wyrzuca. Posłuchajcie. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. To jest dokładnie to. Paweł, który był w postaci faryzeusza, nie ubierał się zachłannie przy tym, żeby być najsprawiedliwszym z ludzi, ale wyparł się z samego siebie i przyjął postać sługi, aby znaleźć Chrystusa, tak, aby móc być jak Chrystus. Także stał się Paweł w tym momencie, kiedy przylgnął do Chrystusa, stał się obywatelem Królestwa, który zrozumiał moc, który zrozumiał władzę w inny sposób niż zazwyczaj rozumie się władzę w tym świecie. Zobaczcie, mówi, nasza zaś ojczyzna jest w niebie, tak? Nasz król jest w niebie, stąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Także, kiedy Paweł pisze list do Filipian, pisze do ludzi, którzy są obywatelami rzymskimi, pisze do ludzi, którzy ze swojego obywatelstwa czerpali przywileje. Zobaczcie, my się rejestrujemy po to, by czerpać przywileje z naszego obywatelstwa. Chcieli z tego obywatelstwa czerpać dozę realnej władzy, wyższości w tamtym świecie. My się nie rejestrujemy, mam nadzieję, po to. Raczej nie, żeby się wywyższać. Ale zobaczcie, w tym kontekście wielu ludzi zabiegało, żeby móc być obywatelem, wolnym obywatelem Rzymu, bo to się wiązało z wielkimi przywilejami. I właśnie im, takim ludziom Paweł pisze o Chrystusie, który nie trzymał się kurczowo swoich przywilejów jako Bóg, tak? Zawsze będąc Bogiem, nie trzymał się kurczowo tego, by te wszystkie przywileje wykorzystywać, lecz stał się sługą. Zawsze, nawet jako człowiek, był Synem Bożym, nigdy się nie wyparł swojej boskości, ale raczej zrezygnował z siebie, zrezygnował z części siebie może, zrezygnował z jakiejś części siebie, aby przyczynić się do chwały całości, można powiedzieć. Także zrezygnował z siebie na rzecz Trójcy i na rzecz innych ludzi, na rzecz zbawienia ludzi. Tak naprawdę w historii chrześcijaństwa, słuchajcie, napisano bardzo, bardzo wiele książek, artykułów na temat tego fragmentu, który dzisiaj był odczytywany, na temat Filipian 2:5-11. Szczególnie w kontekście dogmatycznej nauki dotyczącej natury Chrystusa. Wiecie, tam później były te dyskusje chrystologiczne, że to są dwie natury złączone, niezmieszane i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było poparte szczególnie tym fragmentem. Pewnie to było jak najbardziej potrzebne w tamtym kontekście historycznym, w kontekście dyskusji, ważnych dyskusji chrystologicznych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Kiedy jednak czytamy od początku drugi rozdział listu do Filipian, ten fragment, który ja chciałem wam też przytoczyć od pierwszego wersetu, to wydaje mi się, że intencją Pawła było coś innego, że chodziło mu troszkę o coś innego. Nie, żeby za wszelką cenę dowodzić, w jaki sposób natury Chrystusa są ze sobą powiązane, ale przede wszystkim chodziło mu o co? Chodziło mu, on tu dwa razy to powtarza, w czterech pierwszych wersetach, chodziło mu o jednomyślność chrześcijan, i o staranie się na rzecz innych, z poświęceniem na rzecz innych, tak? Dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością, tak? W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. I wtedy Paweł podaje te kolejne wersety dotyczące Chrystusa jako ilustrację. Ilustrację chrześcijańskiego życia, tak? Także ta jedność chrześcijan, to staranie się na rzecz innych, do tego po prostu potrzebna jest prawdziwa pokora, którą widzimy w Chrystusie. I ja wiem, że my, chrześcijanie, nam się wydaje, że my wszyscy jesteśmy pokorni, tak? Myślicie sobie, że jesteście pokorni? Nie? No to chyba jesteście święci. Prosto, tak? Czasami nam się wydaje, że tak prosto jest być pokornym, no bo tak już czasami staniemy w kącie i już nic nie powiemy, bo wierzymy w Jezusa, bo wyznajemy wiarę pokory. Ale zobaczcie, kiedy tak naprawdę przyjdzie co do czego? Kiedy przyjdzie do zgrzytów, kiedy przyjdzie do dyskusji, do debat, kiedy przyjdzie do tego, że powinniśmy, nie wiem, zrobić coś dla Kościoła, tak? I kiedy powiemy, że pokora to jest praca na rzecz kimu, no to miny nam chyba trochę zrzedną. Miny nam trochę zrzedną, tak? Bo przecież w życiu chodzi o naszą chwałę, a nie o kim, tak? Słuchajcie, myślę, że znalazłem taką dosyć ciekawą ilustrację. Chciałbym wam o niej opowiedzieć. Właśnie o lekcji pokory, pracy w teamie, pracy w drużynie. Czytałem taką ciekawą opowieść o drużynie koszykarskiej w Stanach Zjednoczonych. Jest to drużyna Virginia Cavaliers, którą od 9 lat prowadzi niejaki Anthony Bennett. To jest drużyna uniwersytecka, także nie mylcie jej przypadkiem z inną drużyną sławną z Cleveland, tak? Cleveland Cavaliers z Ohio. Bennett od 9 lat prowadzi jako coach tą drużynę i ona pod jego przewodnictwem osiągnęła bardzo liczne sukcesy. I kiedyś reporter z którejś z wygranych, to chyba z powrotem w 2014 roku, już prawie 4 lata temu, zapytał, co tak naprawdę sprawia, że ta drużyna jest wyjątkowa. Co tak naprawdę sprawia, że ta drużyna jest wyjątkowa. I wiecie, co on odpowiedział? Odpowiedział jedno słowo. Pokora. Po czym spuścił oczy. No i reporter czekał na jakieś rozwinięcie tej myśli, a on po prostu czekał na kolejne pytanie, tak? No i później dopiero zaczął wyjaśniać, tak? Zapytany już dalej, gdzieś tam później, zapytał, co to oznacza. On powiedział, że uczy nieustannie swoich graczy takiej rzeczy, żeby się nie martwili o własne statystyki i o własną chwałę. Powiedział coś takiego. On mówi tak do nich. Nie myśl o sobie zbyt wiele. Jakakolwiek jest twoja rola, bądź sługą drużyny i czyń swoich kolegów lepszymi. Ponoć zresztą, nie wiem, dopiero mówię, niedawno gdzieś się z tym zetknąłem, ale ponoć pokora jest jednym z 5 filarów, 5 wielkich haseł, w oparciu o które jest zbudowany cały program tego właśnie University of Virginia. 5 rzeczy. Pokora, zamiłowanie, jedność, służenie i wdzięczność. I Bennett tak naprawdę, kiedy szuka zawodników do swojej drużyny, to 3 cechy go interesują tak naprawdę. Gotowość do poświęceń, etyka pracy, ciężkiej pracy, można by powiedzieć, i ich zachowanie poza boiskiem. Tak, to są najważniejsze 3 cechy. Zobaczcie, gotowość do poświęceń, etyka ciężkiej pracy, zachowanie poza boiskiem. Cały nacisk położony jest na grę zespołową. Także on mówi, że piękno tych pojedynczych wykonań, tak? Piękno tych pojedynczych wrzutów, tego wszystkiego widać najlepiej w koncercie całości, tak? W koncercie całości, kiedy cała drużyna jest zgrana, tak? I mi się wydaje, że my to też widzimy czasami, nie? Nie wiem, oglądamy piłkę nożną, może niektórzy koszykówkę, inne sporty drużynowe. Nie wiem, nie denerwuje was, kiedy jakaś gwiazda chce strzelić na siłę bramkę sama, zamiast podać do kolegi, który jest na lepszej pozycji, nie? I niestety, co? Ciężko okazuje się, często okazuje się, że traci, tak? Bo on jest mocno kryty, tak? Wydaje mi się, że niestety, ale my chrześcijanie właśnie tkwimy gdzieś na rozdrożu w tych kwestiach. Też mi się wydaje, że z różnych powodów, najczęściej z braku własnego dowartościowania, robimy różne głupie rzeczy, zabiegamy o to, żeby zbierać punkciki dla siebie, tak? Pozbierajmy punkciki dla siebie. Ja jestem taki, ja wam pokażę, jaki jestem. Jakiś plebiscyt zrobimy, tak? Urządzimy, żeby inni widzieli, tak? Wiecie, co Jezus mówi o takich, nie? O takich ludziach, nie? Jezus mówi, że ci, którzy robią coś dla poklasku, otrzymują swoją chwałę tutaj, tak? Faryzeusze też stają się długo modlą po to, by ludzie ich chwalili, tak? Faryzeusze robią wiele rzeczy na pokaz, tak? Żeby pozbierać swoje punkciki. Ale Paweł mówi o jedności. Mówi o jedności drużyny, mówi o jedności Kościoła, tak? On pisze do tego Kościoła w Rzymie. Mówi o ich jedności. O to, żeby starali się grać w jednej drużynie, tak? Żeby właśnie gotowość do poświęceń, etyka ciężkiej pracy, ich zachowanie, tak? Ich zachowanie poza boiskiem było nienaganne. Także ta gra drużynowa, słuchajcie, polega na tym, gdzie jeden dobrowolnie odpowiada przed drugim, gdzie jeden dobrowolnie służy drugiemu. I to jest ciekawe, w życiu chrześcijańskim tak już jest, że przychodzą do nas dwa rodzaje komunikatów. Jeden komunikat to jest przykazanie, drugi komunikat to jest odwołanie się do łaski Bożej. Myślę, że w tym kontekście też bardzo dobrze pasuje list do Filemona, tak? Paweł w pewien sposób nalega na Filemona, w pewien sposób daje mu przykazanie, chociaż mówi, ja ci nie daję tego przykazania, ale spójrz na to, co masz w Chrystusie, i jednak oczekuję od ciebie, żebyś postąpił podobnie, tak? Przyjmij Filemona jako brata, nie jako twojego niewolnika, tak? Bardzo często Paweł w ten sposób taki używa takiej retoryki, moglibyśmy powiedzieć może z punktu widzenia właśnie dzisiejszych studiów nad przemawianiem, w pewien sposób wmanipulowuje swoich przyjaciół w odpowiednie myślenie, tak? Mówię, słuchajcie, on mówi, Jerozolima potrzebuje pieniędzy. Ja wam nie mówię, co macie robić, ale pamiętajcie, że Chrystus ogołocił się, abyście wy byli bogaci. Nie? To jest w pewien sposób takie podejście, trochę pod włos, tak? Trochę pod włos. I tak samo tutaj, nie? Z jednej strony jest to dobrowolne, tak? Prawdziwa ofiara jest dobrowolna, ale z drugiej strony, dlaczego nie mielibyśmy się poświęcać, skoro Chrystus się poświęcił, tak? Z jednej strony to jest dobrowolne, ale z drugiej strony coś z nami jest nie tak, słuchajcie. Jeśli my w dobrowolny sposób się nie poświęcamy, aby jeden przed drugim mógł odpowiadać i jeden mógł przed drugim służyć mu, tak? Także myślę, że o taką rzecz też chodzi tutaj Pawłowi. O taką rzecz chodzi. Chrystus się ogałaca, Chrystus staje się pokorny, aby zebrać innych w swoim królestwie, w swoim ciele. Słuchajcie, krzyż, bo dzisiaj też o tym mowa. Chrystus się uniżył do śmierci krzyżowej. Krzyż, droga krzyża, droga samopoświęcenia, czyli bycia też odpowiedzialnym przed innymi, wydaje się wielu ludziom w tym świecie ścieżką, drogą porażki. Wydaje nam się często, że droga do chwały jest inna, że to my musimy te kosze wrzucić, tak? My musimy nazbierać te punkciki, nie? Te 30 punktów, nie? Albo 4, ile ma już się... Najlepsi ile wrzucają do kosza w ciągu jednego meczu?
30 parę,
nie? Także wydaje nam się, że to chodzi o to, żebyśmy my wrzucili do kosza jak najwięcej. Ale tak naprawdę krzyż według Chrystusa jest pierwszym stopniem w górę do chwały, pierwszym stopniem do nieba. I u 13 Ewangelia Jana, też fragment, który dzisiaj był odczytywany. Pamiętacie, Jezus mówi w tym fragmencie o swoim wywyższeniu. A co jest wywyższeniem? W Ewangelii Jana szczególnie. Jezus jest wywyższony jako król na krzyżu. Krzyż jest wywyższeniem. Poświęcenie jest wywyższeniem. Także Boga tak naprawdę najlepiej poznajemy wtedy, na krzyżu, kiedy porzuca swe prawa, porzuca swe przywileje ze względu na świat, ze względu na innych. Także myślenie o innych i działanie na rzecz innych, na rzecz drużyny, jest właśnie tym myśleniem, które było w Jezusie Chrystusie. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za przykład pokory, za wielką lekcję pokory płynącą z krzyża, z postawy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Panie, spraw, abyśmy my, jako Jego naśladowcy, chodzili właśnie obierali tę drogę, chodzili Jego ścieżkami. Prosimy Cię, Boże, umocnij nas w pracy na rzecz innych. Umocnij też nasz Kościół w pracy jednomyślnej, pracy odpowiedzialnej, pracy wytrwałej, sumiennej. Prosimy Cię, by nasz zbór charakteryzowała pokora, zamiłowanie, jedność, służenie i wdzięczność Tobie, Panie. W imieniu Jezusa się modlimy. Amen.